Witam oficjalnie wszystkich braci i siostry, jacy dzisiaj są z nami zgromadzeni. Przede wszystkim jest to usługa dla zboru w Woli Krzysztopolskiej. Przy okazji idzie ona także w internet, więc nie wiemy, jacy jeszcze inni słuchacze są z nami. Taka informacja na początku, że w związku z tym, że jest to usługa dla zboru w Woli Krzysztopolskiej, więc będzie dwuczęściowa. Więc nie wiem, czy wszyscy byli przygotowani na to, ale jeżeli ktoś w internecie nas słucha i ma dzisiaj czas, to może zostać z nami także na część drugą, bo będą dwa wykłady z przerwą w środku. Nie tak jak zwykle jeden, gdy schemat, tylko nadajemy nasz lokalny wykład. A temat będzie no, też taki szczególny. Temat zamówiony przez braci z tego właśnie zboru w Woli Krzysztopolskiej. Bracia zwykle lubią tematy takie, które ich interesują i braci usługujących bardzo często proszą o usłużenie konkretnymi tematami. Także będzie i tym razem. I mój temat, który obydwie części nam zajmie, do przerwy i po przerwie, to żydowski zakon, a chrześcijanie. Żydowski zakon, a chrześcijanie. Taki będzie dwuczęściowy nasz temat na nasze dzisiejsze zebranie. Jak wiemy z historii narodu żydowskiego, od Synaju naród ten pozostawał w relacji przymierza z Bogiem. To przymierze nazwane jako tak zwane przymierze zakonu i częścią tego przymierza były różne prawa, różne zalecenia, między innymi znane wszystkim doskonale 10 przykazań, ale nie tylko. Również liczne przepisy odnośnie składania ofiar, zbierania plonów, różne ceremonie i święta, dziesięciny, obrzezanie, no i sabat, któremu też poświęcimy dzisiaj w drugiej części sporo miejsca. Wypełnienie tych wszystkich różnych zaleceń, jakie Bóg podał w ramach tego tak zwanego przymierza zakonu, miało skutkować życiem wiecznym. No, wspaniała, że tak powiem, nagroda. I gdyby tylko ktoś mógł wypełnić te wymagania, no to już mógłby się załapać na życie wieczne. Druga Mojżeszowa 19:1-8 mówi o tym fakcie, o uzyskaniu życia wiecznego za przestrzeganie zakonu. I chciałbym to przypomnieć, ponieważ to jest takie no, ciekawe, prawda, że Żydzi mieli szansę na to, żeby takie życie wieczne uzyskać. Druga Mojżeszowa 19:1-8. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc, tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Może zamiast tego bo lepiej byłoby chociaż cała jest moja ziemia, bo nie bardzo pasuje logicznie, a takie różnego rodzaju spójniki mogą być tłumaczone różnie i równie poprawnie jest powiedzieć chociaż jest moja cała ziemia. Bo to wtedy mamy sens, prawda? Chociaż cała ziemia jest moja, to wy będziecie szczególnie moją własnością na tej całej mojej ziemi. Ale to mniejsza z tym. Wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. No i Mojżesz, dalej czytamy, zwołał starszych ludu, przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał, a lud odpowiada, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał, a Mojżesz powtórzył te słowa ludowi. Tutaj na razie nie ma oferty życia wiecznego, tylko że będą szczególną własnością, będą królestwem kapłańskim, narodem świętym, czyli bardzo wielkie obietnice, których oni nie rozumieli, a które tak naprawdę dotyczyły te obietnice dotyczyły ich bycia jako narodu w maluczkim statku. Pierwotny zamiar Boga to było powołanie maluczkiego statka tylko i wyłącznie z narodu żydowskiego. Gdyby naszego Pana przyjęli zamiast odrzucenia, to wtedy całe maluczkie statko byłoby z tego narodu i wybór maluczkiego statka zakończyłby się w pierwszym wieku naszej ery. Dobrze czy źle by to było? Źle, bo nikt by się z nas nie urodził. Gdybyśmy nie mieli okazji ani żyć teraz, ani mieć nadzieję na życie wieczne kiedyś w królestwie. Natomiast gdybyśmy zajrzeli do 3 Mojżeszowej 18 rozdziału, 3 Mojżeszowa 18:5, tam mamy wprost powiedziane o tym, że kto przestrzega boskich zasad, boskich przepisów, boskich zaleceń, to masz za to nagrodę życia wiecznego. 3 Mojżeszowa 18:5. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Jam jest Pan. Poza naszym Panem Jezusem nikomu z tego narodu nie udało się wypełnić zakonu. Czy to w odniesieniu do 10 przykazań, nie wypełniali 10 przykazań, czy to w odniesieniu do wszelkich innych przepisów, jakie w tym przymierzu Bóg im dał. Dopiero Jezus się pojawił i w Jezusie Bóg pokazał, że Jego zakon, Jego prawo jest doskonałe, jest wielkie, jest godne czci, godne uznania, że doskonały człowiek potrafi to prawo wypełnić. Mamy to napisane w Izajaszu 42, to pochwała boskiego prawa. W Izajaszu 42:21, oczywiście pochwała boskiego prawa dla doskonałego człowieka, bo niedoskonałego ono tylko potępia. Izajasz 42:21. Upodobało się Panu, Jehowie, JHWH tam jest, upodobało się Jehowie z powodu swojej sprawiedliwości uczynić Jego zakon wielkim i wspaniałym. I to uczynienie zakonu wielkim i wspaniałym oczywiście odbyło się poprzez Jezusa. Jezus udowodnił, pokazał, że tenże zakon jest wielki, wspaniały, godny uznania, bo gdyby brać tylko pod uwagę naród żydowski, to by się okazywało, że coś jest albo z narodem żydowskim, nie tak, albo z boskim zakonem, albo jednym i drugim. W każdym razie zakon na pewno nie był dostosowany do tego, żeby naród żydowski błogosławić. Zakon pewne błogosławieństwa im dawał takie tu i teraz, ale to główne, życie wieczne, nie, ciągle tylko było potępienie. Zresztą pamiętamy, dzisiaj też będziemy mieli okazję zajrzeć do wersetów, które mówią o tym, że była to niewola i potępienie. i śmierć, jakie zakon przynosił narodowi żydowskiemu. A potem Paweł w liście do Rzymian 8:3 napisze już bardziej wyraźnie o tym, jak Bóg przez Jezusa udowodnił wielkość zakonu, swojego prawa. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, i od razu Paweł dodaje, z powodu ciała, oczywiście rozumiemy ciała upadłego grzesznego człowieka, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego na podobieństwo grzesznego ciała i jako ofiarę za grzech. Potępił grzech w ciele. To szczególne potępienie grzechu w ciele przez Jezusa jest właśnie potwierdzeniem, że na Jezusie Bóg dowiódł, że doskonały człowiek, doskonałe ciało w naszym Panu potrafi zakon wykonać. I to jest właśnie potępienie grzechu w ciele. Grzech został potępiony w ciele przez naszego Pana przez to, że On udowodnił, że można zakon wypełnić. No ale to właśnie, trzeba było kogoś takiego jak nasz Pan, trzeba kogoś doskonałego. Później, gdy ludzie wszyscy osiągną doskonałość, może nie wszyscy, ale ci, którzy osiągną doskonałość, to wszyscy z nich będą tak samo potępiali grzech w ciele, dowodząc, że boskie prawo jest realnie do wykonania, oczywiście przez doskonałego człowieka. Podstawowym powodem porażki Żydów była niedoskonałość, jako wynik upadku już z Edenu. A w tej niedoskonałości, gdybyśmy tak pod lupę wzięli, na czym ta niedoskonałość głównie, przede wszystkim polega, co jest taką sprężyną, od której to wszystkie różne formy grzechu startują i potem rozwijają się w swoich własnych kierunkach, to jest samolubstwo. Samolubstwo, które przejawia się w różnych postaciach u każdego z nas. Może to być schamstwo, chciwość, pycha, zazdrość, niedbalstwo, zamiłowanie do wygód, przyjemności i wszelkie całej maści różnych rzeczy, jakie towarzyszą człowiekowi. Te i podobne wady sprawiały, że Żydzi często lekceważyli przepisy zakonu z powodu tych różnych odziedziczonych grzesznych skłonności. Po prostu je lekceważyli. Na przykład lekceważyli obchodzenie jubileuszy. Mieli co 50 rok, mieć cały rok jubileuszy, czyli cały rok ziemia odpoczywa. Nie obsiewana, nie ma plonów. No odpoczywa, jubileusz ziemi, święto dla ziemi, żeby sobie odpoczęła. No jak takie coś można obchodzić? Przecież to tracimy rok, teraz tego tak zwanego lockdownu było parę miesięcy. Jakie straty dla ekonomii i dla ludzi? Niektóre kraje mówią, że przydałby się kolejny lockdown, ale ekonomicznie nie wytrzymamy tego, więc pomimo rosnącej liczby zachorowań, no kontynuują tak po staremu, no bo jak? Ile można tego? Miesiąc, dwa, trzy i to już gospodarka pada. A gdyby to było cały rok, a tam miało być cały rok, więc ich skąpstwo, chciwość sprawiało, że nie bardzo chcieli to obchodzić, więc za to poszli do niewoli babilońskiej na 70 lat. Dlaczego akurat na 70 lat? Żeby w tym czasie 70 lat nieobsiewania, nierodzenia, ziemia odebrała wszystkie swoje sabaty, które jej się należały co 50 rok, na przestrzeni całej historii, aż do tysiąclecia, aż do królestwa, żeby sobie odpoczęła. To było im zapowiedziane, że tam, że tak się stanie i tak by, jak było, tak jak wiemy, tak było. Dużą rolę w wypaczaniu boskich zasad odgrywali niestety duchowi przewódcy, przewodnicy tego narodu. To taka mała uwaga, aż się ciśnie na usta, że wydaje się to być prawie uniwersalną regułą, że najgorsi w różnych systemach religijnych są ich przywódcy. Są to najgorsze elementy, najbardziej wrogie prawdzie, najbardziej prześladowcze, najbardziej obłudne i pełne hipokryzji. Oni pociągają za sobą część swoich wyznawców i tworzą takie coś jak nominalny naród żydowski, który potrafił zamordować Jezusa. Już nie pomijam fakt, że nie rozpoznali w nim Mesjasza, załóżmy, że mieli prawo nie rozpoznać. Ale dlaczego zabić człowieka, który niczym nie zawinił? Jak to można zrobić? Jak wiemy, naród by tego sam nie zrobił z siebie. Ci zwykli szarzy ludzie nie zrobiliby tego. To była stręczna manipulacja przywódców narodu, którzy oczywiście umieli wpływać na masy, a masy są takie, że można je pchnąć w dowolnym kierunku. Jeżeli tylko przywódcy chcą w jakimś kierunku ich pchnąć, to ich pchną. Na tej samej zasadzie powstają wszelkiego rodzaju wojny. Odczytam tą książkę, którą brat Marek zalecał w roku 1914, koniec świata, rok końca świata, czy koniec świata, jak tam w tytule jest. I tam autor bardzo wyraźnie napisał, że pierwsza wojna światowa, nie tylko wszystkie wojny, powstają z powodu tego, że paru bogatych starszych panów się zebrało i rzuciło miliony na siebie, żeby się mordowali. W ich interesach, bo oni tam są, mają jakieś swoje plany, urażone ambicje albo wszelkie różne inne rzeczy. Kilku bogatych, starszych panów. I tak się wojny robią. I tak samo jest I tak samo jest, nie siedzi niestety w świecie religijnym, co tylko jest dowodem, że obecna ziemia, porządek społeczny wśród ludzi jest do niczego i do zniszczenia przygotowany. I tak samo są obecne niebiosa, systemy religijne, do niczego. Bo Bogiem zarówno ziemi obecnej, jak i obecnego świata religijnego jest szatan. A ten Bóg prawdziwy i ta Bogiem prawda jest tylko narzędziem do wykorzystywania drugiego człowieka. Ekonomicznie, politycznie, religijnie. Z różnych kierunków. I tak tych ludzi się wykorzystuje. Z jednej strony Żydzi, ich przywódcy, wymyślali przepisy, których Bóg nigdy nie dał. Mało tego, często wymyślali te przepisy po to, żeby ominąć te przepisy, które dał Bóg. Co za perfidia. Mamy tego przykład, to aż się nie mogę powstrzymać, żeby tego nie zacytować. Mateusz 15 rozdział, kiedy zarzuty przedstawili naszemu Panu, pewne. I nasz Pan przy tej okazji zwrócił im uwagę na to, co oni tak naprawdę robią. Mateusz 15, od 1 do 9. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie Twoi przystępują naukę starszych, a jak przystępowali? Nie myją bowiem rąk, gdy jedzą chleb. On zaś odpowiadając rzekł im: a dlaczego to Wy przestępujecie przekazania Boże dla nauki Waszej? Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę, a kto zgrzeszy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A Wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł ojcu albo matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Czyli pomoc, jaką dzieci winni byli, bo to cześć dla matki i dla ojca oznaczało także pomoc w starszym wieku. Kiedyś było to szczególnie ważne, kiedy nie było systemu emerytalnego, żadnych zabezpieczeń. Więc starszy człowiek, prawda, był zależny od pomocy osób innych. Jak miał dzieci, no to dzieci miały obowiązek się nim w ramach czczenia ojca i matki zająć tym ojcem, matką na tak zwane stare lata. Jak nie miał, no to był, że tak powiem, na garnuszku albo na łasce sąsiadów, innych osób, które tam miały dobre serce, tak? Nie było pomocy państwa, tak jak teraz, że teraz właściwie dzieci mogą się nie interesować starszymi rodzicami, a ci mają jakieś tam renty, emerytury, no i mają przynajmniej jakieś takie środki do życia. Dawniej było to zagwarantowane, Bóg się o to zatroszczył tymi przepisami zakonu w ramach czci ojca i matki. A oni, kto tak, jeżeli wpłacił odpowiednią kwotę pieniężną na rzecz świątyni, otrzymywał kwitek, który zwalnia go od obowiązku troszczenia się o matkę i ojca. I nawet gdyby ktoś zarzucił, że dlaczego ty nie czcisz matki, ojca, oto chora, głodna i tam się nikt nią nie interesuje, brakuje jej tego i tamtego, a on powiedział: ja tu zapłaciłem na rzecz świątyni, proszę bardzo, tyle i tyle pieniążków, ja tu mam kwitek, ja nie muszę, jestem zwolniony przez moich duchowych przywódców z obowiązku. Tak wymyślili. Perfidia ogromna. Nasz Pan im to pokazał. Wy tu przychodzicie i mi zarzucacie, że moi uczniowie jedzą chleb nie umytymi rękami, a może mają czyste ręce. Dlaczego ceremonialnie trzeba myć? A oni żyli tak. Miał czyste ręce, ceremonialnie mył czyste ręce. Bo się zbliża do chleba. I wszyscy, nieważne, że na przykład umył przed chwilą ręce z innego powodu i były czyściutkie jak łza, zbliża się do chleba, trzeba ceremonialnie. Ceremonia, ceremonia, ceremonia. Nie ma znaczenia, czy jesteś czysty, czy brudny. Ceremonię musisz dokonać. A jednocześnie takie rzeczy robili i nasz Pan już skontestował. Z czym wy przychodzicie, z jakimi zarzutami przychodzicie do mnie, na moich uczniów, nie może na mnie, na mnie samego, a wy, jak robicie, jak potraktujecie zakon. Z drugiej strony spłucali oni prawdziwe znaczenie danych przez Boga zaleceń. Jak to robili? Przez mnożenie tego, co Bóg dał. To znaczy przez dopisywanie do tego, co Bóg dał, dodatkowych zaleceń niby Bożych. I przez skupianie się tylko i wyłącznie na literze. Na literze. Bo literę zawsze łatwiej wypełnić niż ducha. To jest tak zawsze. Zawsze łatwiej wypełnić literę danego przepisu, nawet dzisiaj w świecie, prawda, niż ducha tego przepisu. Nie będę podawał przykłady, bo to nie nasz temat. A ten główny sens, to można powiedzieć ten duchowy sens, ten powód, dla którego Bóg dał taki czy inny przepis, ginął. Ginął. No pamiętamy, jak nasz Pan, chociażby, nie wiem, Mateusza 23:23, przeczytam ten fragment, Mateusza 23:23, też im pokazuje, jak należało było przystępować do tego, co było napisane w zakonie Żydom. Mateusz 23:23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Dlaczego biada? Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku? No dobrze, bo taka miało być, tak, dziesięcina. Ale zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia, wiarę. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. i zauważmy, że nasz Pan mówi, że trzeba robić jedno i drugie, ale nazywa jedną część tych rzeczy ważniejszymi. A on mówi dokładnie odwrotnie. To, co ważniejsze, to znaczy sprawiedliwość, miłosierdzie, wiara, te duchowe rzeczy, które miały powstawać w sercu Żyda, który wypełniał przepisy zakonu. Po to Bóg dał te różnego rodzaju przepisy, że się z tym spotkamy dzisiaj w trakcie naszego wykładu. Te przepisy, które Bóg dał, służyły temu nie po to, żeby zaspokoić tylko ich literę, tylko żeby one w odpowiednim kierunku rozwijały takiego Żyda. A oni bo sobie odwrócili to wszystko i w ogóle nie chcieli żadnego tego rozwoju, tylko spełnianie litery i chlubienie się jeszcze tym, że tą literę spełniają. Gdy nasz Pan przyszedł i otworzył inną drogę, tak, do Boga, nie przez uczynki zakonu, i to doskonałe, bo one musiały być, lecz na czym polegała zmiana drogi do Boga wprowadzona przez naszego Pana? Nie przez doskonałe uczynki, na których Żydów nie było stać, stąd porażka, ale przez doskonałe, też doskonałe intencje. Doskonałe serce, doskonałego ducha. I na tym polega cała różnica. Bo każdy niedoskonały, upadły człowiek może mieć doskonałe, bardzo dobre intencje. Serce, ducha. A jeśli chodzi o uczynki, to uczynki powinny być na tyle doskonałe, na tyle, ile kogo stać. Jako potwierdzenie prawdziwości tych intencji. Masz intencje doskonałe, próbujesz doskonale te intencje uzewnętrznić w słowach i w czynach. No oczywiście nie wyjdzie ci. No ale na ile ci wyjdzie, to ci wyjdzie. Jeżeli ci nie wyjdzie coś, to co z tą resztą, która nie wyjdzie? No kara. No bo nie wyszło, ale kara idzie już na Jezusa. Na tym polega cała rola naszego Pana. Że przestawił nas na inną drogę powrotu do Boga, z drogi uczynków na drogę intencji, pragnień, ducha. A i na tej drodze intencji, pragnień ducha, gdzie chce, żebyśmy mieli doskonałe intencje, mówi cokolwiek w uczynkach, czyli w słowie i w uczynkach. Mówimy uczynki, ale rozumiemy także po tym słowa, prawda? Cokolwiek w słowie albo w uczynku wam nie wyjdzie, to jeżeli wasze intencje będą cały czas doskonałe, jeżeli wasze intencje nie zejdą do poziomu waszych uczynków, które są niestety niedoskonałe, to wszystkie wasze niedoskonałe słowa i uczynki biorę na siebie. Oczywiście powinniście żałować, że te słowa i uczynki złe się pojawiły. Wystarczy tylko pokuta z waszej strony. Pokuta, że upadliście w słowie lub w uczynku i sprawa załatwiona. Koniec, zamknięte. Próbuj kolejny raz. To jest ta zmiana, którą nasz Pan wprowadził. I tak właśnie i to był koniec zakonu dla Żydów, którzy przyjęli naszego Pana. Od tego, gdy nasz Pan tą nową drogę wprowadził, Żydzi, którzy przeszli na tą nową drogę, przeszli spod zakonu do Jezusa, nie musieli już martwić się i próbować te doskonałe uczynki wypełniać, które zakon od nich oczekiwał, lecz mogli właśnie spróbować pójść doskonałością intencji, doskonałością serca, doskonałością swoich pragnień, a uczynkami i słowami popierać te doskonałe intencje, na ile to możliwe, na ile to możliwe. I zakon przestał obowiązywać Żydów, którzy naszego Pana przyjęli, ale oczywiście wciąż obowiązuje tych Żydów, którzy go nie przyjęli. Według zasady, że typ albo obraz obowiązuje do momentu pojawienia się antytypu, albo inaczej poza obrazu, albo inaczej rzeczywistości, który ten typ, ten obraz był tylko cieniem, jak to mówi apostoł Paweł. Oczywiście pod warunkiem, że odpowiednie osoby widzą i tą rzeczywistość uznają. Taki mały przykład. Jezus zniósł dla swoich naśladowców emblematy, które były spożywane w czasie Paschy. Bo Żydzi mieli, wiemy, co spożywać. Baranka z tymi tam dodatkami. Baranek. A nasz Pan wprowadził nowe elementy, ponieważ nasz Pan był rzeczywistością tego baranka. Wypełnił rzeczywistość, na którą ten baranek wskazywał. Więc po co od tej pory obchodzić baranka, skoro już jest ten prawdziwy, który pokazany w tym baranku. Do tej pory pokazujemy tego prawdziwego, a nie coś, co wskazuje na prawdziwego, skoro mamy już prawdziwego. Żadna osoba, która coś dostaje, no masz mieć samochód, prawda? Nie masz tego samochodu. O, Marek teraz chyba jeszcze jeździ zastępczym samochodem. Ma samochód zastępczy, bo jego jest tam, coś tam jest robione. No i potem co, odbierze samochód swój właściwy i zastępczy zatrzyma? No ma ten zastępczy póki co, no bo taka namiastka tamtego prawdziwego, właściwego. Ale jak właściwy przyjdzie, to zastępczy. I raz, że tamten, który mu dał, to chętnie spodziewa się, że odbierze. Oprócz tego byłoby nieelegancko, gdyby nie odebrał, tylko zatrzymał jeszcze zastępczy, prawda? Ma jeden i drugi. Więc nasz Pan zniósł te symbole, które były na niego wskazywane, ponieważ pojawił się on i każdy, kto to rozumie, powinien od tej pory obchodzić symbole, które nasz Pan ustanowił, wskazujące na Niego samego. Natomiast ci, którzy nie widzą tej rzeczywistości, nadal podlegają cieniowi, ponieważ dla nich ten cień się nie skończył. Tak naprawdę mówiąc, zakon jako całość przestanie obowiązywać Żydów, którzy naszego Pana nie przyjęli, bo o nich mówimy, tych, którzy nie przyjęli naszego Pana, dopiero wtedy, gdy pojawi się antytyp przymierza zakonu. A tym antytypem jest oczywiście nowe przymierze. I gdy pojawi się nowe przymierze, którego trudno będzie nie rozpoznać, bo ono się manifestuje z podniesieniem z grobu, i to akurat wśród narodu żydowskiego, tak, starożytnych godnych, więc trudno będzie przeoczyć komukolwiek ten fakt. I to będzie dowodem, że przymierze zakonu nie obowiązuje już nikogo. Nawet Żydów, którzy naszego Pana nie przyjęli. Natomiast poganie nigdy nie byli pod zakonem. Mówiąc poganie, mamy na myśli nie Żyda, prawda? Nie obrażajmy się, ale my też jesteśmy poganami. Poganie, my poganie, chyba że ktoś z braterstwa ma żydowskie korzenie, więc my poganie nigdy nie byliśmy pod zakonem, wobec tego w przypadku naszym nawet nie można mówić ani o początku obowiązywania zakonu, ani o jego końcu, no bo w ogóle nie dotyczył nigdy nas, nie Żydów, nie Żydów. Teraz zobaczmy na kilka głównych zapisów Nowego Testamentu, które mówią o końcu zakonu wraz z jego regułami. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja z tego bardzo, bardzo dużo wybrałem tylko niektóre, no bo i tak jest wykład dwuczęściowy, więc nie trudno, żeby był trzyczęściowy, bo musiałbym się jeszcze raz z Braterstwem Zboże Woli Chrystopolskiej spotkać na ten sam temat. Bo spotkać się możemy jeszcze, ale ciągle ten sam temat chyba byłoby za długo. Pierwszy zapis, jaki chciałbym dać. Łukasz 16,16. Słowa naszego Pana. Łukasz 16,16. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do Niego, tam pisze gwałtem chyba wciska, zależnie od tłumaczenia, usilnie wciska, energicznie wciska. Do tych słów jeszcze się odniosę. I tyle. Koniec wersetu. Co nas tutaj interesuje? Nasz Pan wyraźnie mówi, że zakon był do Jana. Zakon i prorocy. Czyli też mówi, era zakonu i proroków była do Jana. No bo jak wiemy, Jana pokazał jako ostatniego z tej klasy starożytnych godnych. I tak gdyby on kończy erę zakonu i tutaj nawet nasz Pan sam swoimi słowami na to wskazuje, mówiąc, że zakon i prorocy były do Jana, byli do Jana. Czyli od Jana są zakon i prorocy? No nie ma. Nie ma. Natomiast to słowo każdy się do niego tam gwałtem wciska, do tego królestwa, prawda? Zesłane jest Królestwo Boże i każdy do tego królestwa się gwałtem ściska. Tam jest słowo biazetaj, taki czasownik. On się jeszcze raz pojawia tylko w Mateusza 11:12. Może przeczytam, żebyśmy zobaczyli, jak tam brzmi. Tam nie budzi wątpliwości. Mateusz 11:12. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. To doznaje gwałtu, to jest też biazetaj. No i tu jest tłumaczenie właściwe, doznaje gwałtu, czyli że Królestwo Niebios jest, że tak powiem, atakowane przez wrogów tego Królestwa. Natomiast w tym przypadku to biazetaj trzeba byłoby lekko poprawić, ale nie tak strasznie, ponieważ żeby zrozumieć, co nasz Pan miał na myśli, mówiąc o tym wciskaniu się gwałtem do Królestwa, to należałoby to słowo oddać jako podejmowanie może usilnych, energicznych kroków. Każdy podejmuje usilne, energiczne kroki, by do Niego wejść. Chciał nasz Pan podkreślić, że każdy, kto chce być częścią Królestwa, nie próbuje tam się dostać przez zakon, tak jak do tej pory, ale przez Jezusa, przy czym musi starać się bardzo, bardzo energicznie, ponieważ wejście do tego królestwa nie jest takie proste, łatwe, oczywiste. Więc każdy usilnie stara się do tego królestwa wejść. Oczywiście każdy, kto chce, bo wiemy o tym, że powszechnie nie było takiego zrywu, żeby do tego królestwa, które nasz Pan głosił, się pchać. Wiemy, że Żydzi nie byli zainteresowani, a i później świat tak zwany chrześcijański przedstawia raczej chłodne zainteresowanie. Rzymian, kolejny fragment. Rzymian, 7 rozdział, 6 pierwszych wersetów. Bardzo ładny, opisowy obraz Pawła, taki odwoła się do pewnego obrazu, jak się coś kończy. I bardzo ładnie tą erę zakonu porównał do czegoś, z czym ludzie są zapoznani w życiu. Czyż nie wiecie, bracia, czy tak? Czytam Rzymian 7, 1 do 6. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? No bo to bardzo ładnie stwierdza, prawda? Że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem, i tutaj odwołuje się do przykładu małżeństwa. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od prawa. Daje takie porównanie. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostaje żoną drugiego. I potem przenosi to na Żydów, którzy przyjęli Jezusa. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzane przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy trzymani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie w starości litery. No wprost, jednoznacznie. Mówi o uwolnieniu od zakonu, o umarciu dla zakonu i o tym, że teraz Żydzi, którzy w ten sposób umierają dla zakonu, mogą z kim innym, że tak powiem, wejść w układ, tak? Tym innym jest nasz Pan, i nie będzie to niczym niestosownym, ponieważ wy, jeśli przyjęliście Jezusa, to tym samym umarliście dla zakonu, bo On zabił zakon dla każdego, który go przyjmuje. Jest jak gdyby zastępcą tego zakonu. To wszedł jego miejsce jest czymś znacznie, znacznie lepszym niż to, co zakon oferował. I te fragmenty, które odczytaliśmy, są także dowodem, że Żydzi, którzy naszego Pana nie przyjęli, to co, umarli dla zakonu, czy nie umarli? Skoro mówi, że końcem zakonu jest Jezus i mogą do Niego przystąpić, to z tego wynika, że ci Żydzi, którzy naszego Pana nie przyjęli, no nie umarli dla zakonu i zakon wciąż obowiązuje. No bo mówi wyraźnie o tym, że ta śmierć jest wtedy, kiedy tak, umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe. Jeżeli ktoś przez to ciało Chrystusowe, on tu wskazuje, ciało Chrystusowe ma na myśli do ofiarę okupu, którą nasz Pan złożył za wierzących, za takiego Żyda. I Żyd może się schować za jego zasługą okupu i nie musi już próbować przez zakon, bo przez zakon droga prowadzi donikąd. A jak się schowa za ciałem naszego Pana, za zasługą jego okupu, to może wiele, wiele zyskać. Może nawet rozwinąć się w nowym stworzeniu i być kiedyś w boskiej naturze. A jeżeli nie, to są jeszcze inne klasy niższe. I kiedyś jest także klasa restytucyjna, która też z tego tą samą drogą do życia wiecznego na poziomie ludzkim dojdzie. Kolejnym dowodem tego, że Żydzi, którzy naszego Pana nie przyjęli, jest no, chociażby typ Hagar. A wiemy, że Hagar, jedna z żon Abrahama, to jest typem, obrazem na przymierze zakonu. Jak Ismael, tak, został, czyli naród żydowski został wyrzucony, to Hagar, co była Hagar w nim, jak on został wyrzucony, czy nie była Hagar przy Ismaelu? Była. Przecież cała, na tej pustyni ta Hagar była przy Ismaelu. A to wyrzucenie Ismaela na pustyni to nic innego jak odrzucenie narodu żydowskiego i jego cierpienia w jego Ewangelii. I tam przymierze zakonu cały czas było przy nich. Gdyby ich zakon nie obowiązywał, tych Żydów, którzy naszego Pana nie przyjęli, gdyby ich nie obowiązywał, to nie mogliby być słusznie karani za swoje grzechy wobec zakonu. No gdyż już nie obowiązuje, tak może być, już przestało. No, wciąż ich obowiązuje. Naród żydowski cierpi podwójnie. Naród żydowski cierpi dlatego, że są potomkami Adama, czyli z całą ludzkością cierpią, ponoszą konsekwencje grzechu naszych pierwszych rodziców, no normalne. I dodatkowo cierpią za swoje własne narodowe przestępstwa wobec przymierza zakonu, bo weszli z Bogiem w układ, w który nie wszedł żaden inny naród i wszystko podwałcili. Więc konsekwencje spadają, dlatego oni mają tak jak gdyby gorzej. Mają gorzej, no i to się widzimy. Nawet ostatnia druga wojna światowa doskonale, wszyscy wiemy o tym. W wersecie 5 jeszcze znajduje się jedno ciekawe stwierdzenie, ja tak tylko je przeczytałem. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzane przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Mamy tu takie dziwne stwierdzenie o rozbudzaniu przez zakon grzesznych skłonności. Gdy byliśmy w ciele, czyli gdy byliśmy pod zakonem, jeszcze przed naszym Panem, tak Paweł tutaj argumentuje jako Żyd, mówiąc gdy byliśmy, mam na myśli swój naród, nie tylko samego siebie. Grzeszne namiętności, no te w genach obecne, były przez zakon rozbudzane. Z tego by wynikało, że zakazy i nakazy zakonu rozbudzały grzeszne skłonności u Żydów na zasadzie takiej samej, jak mówimy, że zakazany owoc lepiej smakuje. Gdyby nie zabronić Żydom pewnych rzeczy, gdyby zakon im nie zabronił, i gdyby nie nakazał innych, to by nie rozwiązało tak ich, bo by nie było zakazane. No tak Paweł to wyraźnie stwierdza. I rodziły owoce śmierci, bo efektem, konsekwencją była śmierć. Potem w wersecie 8 powtarza tę samą myśl. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec. Albo słowo bodziec można także tłumaczyć okazję. Grzech przez przykazanie, dzięki przykazaniu z zakonu, grzech otrzymał bodziec, okazję i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Wobec zakonu grzech jest martwy. No a to nie będziemy o tym rozmawiać, bo nie chcemy rozwijać wszystkich myśli, które tutaj Paweł, tylko pokazać koniec zakonu dla Żydów. Rzymian 10 rozdział. 1-4. Bracia, pragnienia serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, albo nie według wiedzy, dosłownie. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem, i tutaj mamy te mocne jego słowa, końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Nie potrzeba chyba nawet niczego tu komentować. Od razu przejdę do Galatów 3 rozdziału wobec tego. Galatów 3, 1-7. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których czasami został wymalowany, przepraszam, nie czasami oczami, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czyż aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. On tutaj krytykuje Galacjan za to, że ulegają oszustwu, jak jest im proponowane, że w celu uzyskania zbawienia muszą poddać się zakonowi. Nawet ich nazywa z tego powodu głupimi, nierozumnymi. A potem jeszcze werset 24 i 25 dodaje. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa. W oryginale jest ten przewodnik to prowadzący dziecko, pedagog. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem, pedagogiem, prowadzącym jak dziecko do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, czyli pod opieką zakonu. Koniec. No i skoro jesteśmy przy Galatów, to Galatów 4 rozdział od 21 do aż 31. Może nie będziemy wszystkiego czytali. Tutaj jest o Sarze i Hagarze i o znaczeniu ich jako dwóch różnych przymierzy. Może zamiast czytać, to opowiem. Bo to do 10 wersetów. Mamy tam Paweł pisze o dwóch niewiastach, Sara i Hagara, żony Abrahama, i pokazuje, że one są obrazami dwóch różnych przymierzy. Tak? Hagar to przymierze zakonu, a Sara przymierze, no, Sary tak zwane. Z których urodziły się Bogu różne dzieci. I on podkreśla, Paweł w tym wywodzie, że chrześcijanie nie są dziećmi niewolnicy. Tak? Nie są w niewoli zakonu. Nie są pod przymierzem zakonu. Ale są dziećmi wolnej, czyli Sary. Żyd, który przyjął Jezusa, przestawał być dzieckiem Hagar, bo do tej pory był, a stawał się dzieckiem Sary. Podchodził pod Sarę. I tu Paweł argumentuje, prawda, to nie będziemy czytali o tym, jak to, że nie jesteśmy dziećmi tej niewolnicy, tylko jesteśmy dziećmi tej wolnej. I w rozdziale 5, rozdział 5 rozpoczyna: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli, stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Jeszcze tutaj zachęca, że w związku z tym, że jesteśmy dziećmi tej wolnej, a nie tej niewolnicy, to nie poddawajmy się znowu pod jarzmo niewoli. I ma na myśli głównie przede wszystkim właśnie zakon. Żeby znowu pod jakieś przepisy zakonu się nie poddawać, bo znowu będzie niewola. Dlaczego jest niebezpiecznie poddać się pod przepis zakonu? Jakikolwiek. Na przykład święcenie sabatu, o którym będę mówił w drugiej części bardzo, bardzo dużo. Jest dlatego niebezpiecznie, że naruszenie przepisów zakonu ściąga jaką karę? Na śmierci. Bardzo dziwię się odwadze tych, którzy uważają, że sabat trzeba święcić. Bo jego naruszenie przez nich, jeżeli tak uważają, a naruszają go na pewno, powinno na nich ściągnąć śmierć. Jeśli nie ściąga ich w tym życiu, no to mogą się spodziewać ich przyszłości, jeżeli są tak przekonani. Niebezpiecznie jest podawać. To jest droga, nie droga do Boga. To właśnie Żydzi pokazali na swoim własnym przykładzie, że tylko rodzi w niewolę. Śmierć rodzi. Stara się pewnego rodzaju przekleństwem. dla Żydów, bo potępienie tylko na nich kolejne spadało. Przy okazji warto dodać, że dziecko Boże nie powinno się poddawać nie tylko pod jarzmo niewoli zakonu, ale pod żadną inną niewolę. To mam taki malutki cytat od brata Russella sprzed roku 1067. Każdy, kto się wyzwolił, powinien uważać, by nic, kościół ani kapłan, nie wszedł między jego serce a Pana. Jak on wymienił, że to nic, to nic, to wymienił kościół ani kapłan. Bardzo często kościół i kapłani, czyli duchowni, przywódcy różnych kościołów, grup religijnych stają właśnie, to jest ich ulubione, stają między dzieckiem Bożym a Bogiem i mówią, hej, ja tu jestem po drodze, to ty tam możesz być sobie wierny Bogu, a gdzie szacunek uznany dla mnie? I się wciskają. A jak nie okażesz, to jeszcze mówią, że jesteś, no nie jesteś dzieckiem Bożym, nie jesteś chrześcijaninem, bo zapomniałeś ogniwa, którym oni siebie widzą. Galatów 5 rozdział, już mówiłem, że on tak zaczyna, to on tu jest znowu adresowany do pogan, a że mamy 4 wersety, to może odczytam. Chrystus, czytam raz jeszcze pierwszy, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeżeli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Czy mam tylko na myśli obrzezanie, to sobie wybrał jedną rzecz, obrzezanie, no bo tam namawiali Galacjanów, żeby się obrzezali. Chcecie być zbawieni, trzeba się obrzezać. A potem chcecie być zbawieni, trzeba sama przestrzegać. A chcecie być zbawieni, to jeszcze ofiary różne trzeba składać. No i wszystko by tak przywołali. Więc chcecie dać się obrzezać? Proszę bardzo. Ale to oznacza, że wybieracie tą pierwszą, tą dotychczasową drogę do Boga i Chrystus wam nic nie pomoże. I dalej pisze w trzecim wersecie. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Nie można sobie tylko wybrać jednej rzeczy, a resztę zignorować. Nie ma. Jak jedną rzecz chcesz zakonu wypełniać, bo tą drogę, no to musisz cały, wszystko musisz wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, dalej ciągnie Paweł. Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Efezów 2 rozdział. Jeszcze 2 rozdział. 11 do 19, znowu dłuższy fragment. No ale przeczytamy może, bo tam mówi o tym, jak Bóg zrównał Żydów i Paweł mówi o tym, jak Bóg zrównał Żydów i pogan. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi, na skutek obrzezki dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga, z pogan i z Żydów, jedność powstała i wzburzył ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. A tą przegrodą jest właśnie przymierze zakonu, które tylko i wyłącznie dotyczyło Żydów. Różne boskie błogosławieństwo, łaski były tylko dla Żydów i zamknięte. Cała reszta odgrodzona, niedopuszczana. No a teraz Jezus to wszystko zniósł. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. No i tak dalej, już nie będę dalej czytał, bo to powtarzane jest ta myśl cały czas. Myślę, że tyle wystarczy świadectw Nowego Testamentu o zakończeniu zakonu dla Żydów, którzy przyjęli naszego Pana. Zatem postawmy pytanie. Czy chrześcijan nic nie obowiązuje z zakonu? Jeśli chodzi o literę zakonu, nic. Nawet 10 przykazań nie obowiązuje. Jeszcze do tego powrócę i to będę chciał udowodnić. Ale nic nie obowiązuje, jeśli chodzi o literę, ponieważ wszystkie rzeczy, nawet 10 przykazań, były integralną częścią przymierza zakonu. To była jedna i ta sama integralna część. A niektórzy mówią, czy zakon nie składał się z dwóch elementów? Prawo obrzędowe, ceremonialne i druga, prawo moralne. I że nasz Pan na krzyżu przybił, zakończył tylko tą część obrzędową, ceremonialną, a ta część moralna wciąż obowiązuje. Nie ma takiego podziału zakonu na dwie części. Zakon ceremonialny i zakon moralny. Nie ma takiego. Był tylko jeden zakon, który mówił zarówno o obrzędach, ceremoniach, jak i o moralności. Jeżeli ktoś naruszył zasady moralne, które były w zakonie podane, to zasady obrzędowe służyły, żeby to jakoś z Bogiem załatwić przez składanie odpowiednich ofiar. To było jedno i to samo. Naruszenie zasad moralnych pociągało konsekwencje, o których zakon mówił, i żeby jakoś je naprawić. Zakon to tylko jedno przymierze między Bogiem a narodem izraelskim, którego pośrednikiem był Mojżesz, i w tym przymierze było wszystko. Tym jednym. Obrzędy, święta i zasady moralne. Wszystkie jego części razem stoją albo razem upadają. Chociażby zobaczmy do Żydów 7 rozdziału, żeby to chcieć udowodnić. Rzymian. Do Rzymian 7, rozdział 7, wersety 2, 6 i 7. Zobaczmy, jak to Paweł argumentuje o tym końcu. Czytaliśmy go, ale czytałem go po to, żeby udowodnić koniec zakonu dla Żydów. A teraz chciałbym pokazać, że Paweł także część moralną zakonu uważał za zakończoną przez naszego Pana. Zobaczmy. Tak, czytam Rzymian, 7 rozdział, 6, 7 werset. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy trzymani, tak i służymy w nowości ducha, a nie w starości litery. Cóż więc powiemy? Uważajmy. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: nie pożądaj. Daję przykład. Jednej zasady z zakonu. Nie pożądaj. Bo zakon mówi: nie pożądaj. Ja się dzięki temu dowiedziałem, że co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Także zakon nie miał złej roli do odegrania. Tak? Dzięki temu się dowiedziałem, ale mówiąc o końcu zakonu, jako przykład przywołuję jedno z przykazań. Jedno z tych 10 przykazań. To była przecież chyba sfera moralna. Niepożądanie należało do ceremonii, które zakon kazał, tylko do części moralnej. I on wymienia jako to przekazanie wymienia jako część zakonu, o którego końcu cały czas tutaj argumentuje. Nie widział Paweł, że są dwa różne zakony, albo zakon podzielony na pół, zakon ceremonii, zakon moralności. Jeden się skończył, ale moralność pozostaje. Co nie znaczy, że ja chcę powiedzieć przez to, że należy gwałcić i naruszać przepisy na przykład 10 przykazań. Mówię tylko, że nie obowiązuje nasz litera, a jeszcze do tego się odniosę. Na razie tylko mówię, że jeśli chodzi o literę, nie obowiązuje nic, nawet 10 przykazań dziecka Bożego, a potem wykażę dlaczego. Jeśli natomiast chodzi o ducha przepisów zakonów, powinien być on respektowany, a to dlatego, że zakon był zgodny z zasadą sprawiedliwości. W zakonie Bóg nie nakazał tymi zakazami zakonu respektować sprawiedliwość, a sprawiedliwość obowiązuje wszystkie boskie stworzenia, łącznie z samym Bogiem. Pamiętamy, jak nasz Pan streścił 10 przykazań, prawda? Które jest największe przykazanie? No to on bardzo ładnie wybrał, prawda? Nie będziemy czytali, prawda? Najwyższa miłość do Boga i do bliźniego, jak do siebie samego, a resztę pominął. Mówi, ta reszta to przecież już będzie w tych dwóch głównych. Nie potrzeba ci trzymać. Jak będziesz tylko miał tą równą miłość do bliźniego, jak do siebie samego, to nie musisz mieć tamtych innych przykazań. Nie musisz. Już może sam je wyrzucił. I z 10 zrobił 2. Zakon nie ograniczał się jednak tylko do sprawiedliwości, gdyż jego zapisy miały na celu nauczyć Żydów czegoś więcej. Czytaliśmy. Miłosierdzia, współczucia, wiary. Nasz Pan to podał. Na przykład przywołajmy taki zapis, bo takie czasami dawnymi czasy sam się zastanawiałem, gdzie ta duchowość, moralność taka ta głębsza właśnie, ta uczuciowa, to co u dziecka Bożego chrześcijanina powinno wystąpić. Gdzie tam, jak to Żydzi się mogli nauczyć? No i dam taki przykład, jak się Żydzi, jak Bóg poprzez zapisy zakonu mógł ich uczyć tego, czego ich w większości przypadków nie nauczył, ale to nie jest winy Boga, tylko z powodu tego, że oni się skupili na tym, co zewnętrzne. Nie nauczył ich miłosierdzia, nie nauczył, mówię, i większości, nie nauczył miłosierdzia ani współczucia. Zobaczmy taki jeden zapis zakonu. 3 Mojżeszowa, 19 rozdział. Przyjrzyjmy mu się chwilę, o co w nim chodziło. 3 Mojżeszowa, 19, 9, 10 werset. A gdy będziecie żąć zboże waszej ziemi, nie będziesz żął do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja Pan jestem Bogiem Twoim. Nie zbieraj wszystkiego z pola, nie zbieraj wszystkiego z winnicy. Są biedni, są obcy, przybysze, imigranci. No i, że tak powiem, niech sobie tam pójdą na to Twoje pole i tam te resztki, które Ty nie zbierzesz, zbiorą. Niech, żeby mieli. To by taka, można powiedzieć, takie troszczenie się o ubogich. Dzisiaj biedacy chodzą na świetniki i szukają, prawda? Jak nie są w stanie sami. I teraz zauważmy temu, przyjrzyjmy się temu przepisowi. od samego Boga pochodzącym. Można było się trzymać samej litery tego przepisu i zostawić kilka kłosów na polu, kilka ziaren winogron na winnicy, tak żeby się Bogu podobać, żeby Bóg nie miał do mnie. Zostawiłem, Panie Boże, nawet liczyłem 15 kłosów i 15 ziarek, a 20 może zostawiłem. Wstawiłem, jestem wypełniał. A można się było poddać duchowi tego przepisu, bo ten przepis miał też ducha w sobie i o Bogu właśnie o to chodziło. Można się było poddać duchowi tego przepisu i co? I poczuć współczucie dla tych biednych ludzi. Miłosierdzie dla tych biednych ludzi i tych obcych ludzi, którzy nie mieli środków do życia sami swoje. I można było zostawić im tych kłosów więcej. Czy Bóg się obraził? Gdyby zostawili za dużo i potem mówi, za dużo zostawiliście. To miało być 15 kłosów, a tu widzę 30, 40 kłosów. To być nie może. Nie, na pewno by się nie obraził. A mało tego, a gdyby ktoś pomyślał o tym, a może jakoś inaczej jeszcze tym biednym i obcym pomogę? Może mleko im wyniosę? Bo tam tylko były kłosy i te winogrona. A może i chleba im dam, jak zobaczę, że tak siedzą tutaj, żeby się najedli. Więc to zależnie od zamożności Żyda i potrzeb tych wokół niego, można było się poddać duchowi tego przepisu. A można tylko było literę wypełnić, policzyć ile kłosów, żeby się nikt nie przyczepił. Tam na pewno kapłani już zadbali o to, ile to kłosów ma być. I byłoby, że tak powiem, z głowy. Pięknym takim przykładem poddania się duchowi tego przepisu i jest to jednocześnie dowód bycia prawdziwym Izraelitą przez pewnego człowieka, jest zapis z Ruty. Szkarzymy, o co mi chodzi? Czy nie bardzo? Ta Ruty się schowała. Za mało się Rut cytuje i dlatego nie można Ruty znaleźć. Ona jest tutaj zaraz gdzieś na początku. Więc z tej Ruty chciałbym przeczytać drugi rozdział, o nie, aż 16 wersetów, to nie będę czytał, ale przeczytam, czyli Ruty 2, od 1 do 16, ale ja tylko wybiorę. Pamiętamy, Ruta, obca, przyszła i poszła na pole pewnego Żyda, nazywa się Boaz, i tam na tym polu sobie zbierała te dla ubogich. On zauważył ją, jak ona tam zbierała te resztki, ona nie pracowała. I co? Teraz, żeby wybrać właściwy fragment, ten dla nas najciekawszy, bo nie mamy czasu na siebie, na całość. No, się on zauważy, że ona zbiera, zapytał swoich ludzi, któż to jest. Jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pół moabskich, czytam przez 6 werset. Powiedziała na domie, chciałabym zarzęcami zbierać i składać kłosy między snopkami. I tam, że pracuje, i Boaz do niej mówi, żeby na inne pola nie chodziła, tylko żeby tutaj była, u niego zbierała, to dobrze, a to nie jest najciekawsze dla mnie, chociaż już też jest ważne, że właśnie się zauważył, żeby do niego przychodziła. I później, w 15 wersecie mówi Boaz do swoich sług. A gdy powstała, aby zbierać, nakazał Boaz swoim sługom, mówiąc, niech zbiera także pomiędzy snopami, nie róbcie jej wymówek. Owszem, wyciągajcie dla niej kłosy ze snopków i upuszczajcie je, niech sobie zbiera i nie strofujcie jej. Poddał się duchowi Boaz tego przepisu? Poddał. I to jest prawdziwy Izraelita. Gdyby żył w czasach naszego Pana, pewnie byłby jeden z jego uczniów. To jest właśnie ten duchowość zakonu, której mieli się nauczyć, a której się nie nauczyli. Potem wiemy o tym, że nasz Pan często im mówił, czytałem, prawda, że miłosierdzia i współczucia, że nie mamy. Bóg nawet w Starym Testamencie mówił, że nie tyle ofiary całopalne, tylko miłosierdzie, żeby go interesuje, żeby okazywali. No ale to nie będziemy tego wszystkiego czytali, bo mamy dużo innych rzeczy jeszcze. Nasz Pan za swojego życia jeszcze na ziemi sam zaczął znosić. Mało tego, że powiedział, że zakon i prorocy do Jana, czym już zapowiedział kres zakonu, ale sam zaczął znosić literę zakonu dla swoich naśladowców, zamieniając tą literę na ducha. Ale czyniąc to, zamieniając literę zakonu na ducha zakonu, znacznie podwyższył wymagania. I tu się zbliżamy do tego, o czym mówiłem, że niby na co? Nie obowiązuje nas litera przepisów zakonu. No nie obowiązuje nas litera, ale podwyższenie wymagań przez naszego Pana obejmuje literę i o wiele, wiele więcej. No, żeby nie być gołosłownym na jakiś cytat, chociaż znowu nie musimy chyba tego nikomu za bardzo udowadniać, bo wiemy o tym. Mateusz 5 rozdział, zobaczmy. Tylko jak na początek przynajmniej. Mateusz 5, 21 do 24. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, będzie podległy sądowi. A kto by rzekł bratu swego racha, będzie podległy Sanhedrynowi, a kto by rzekł more, no tak nie będziemy wchodzili w szczegóły, co miał na myśli, w każdym razie podwyższył wymagania, będzie podległy, a nawet gehennie. W zależności od tego, jakie przestępstwo by popełnił tym słowem. I to nie potrzeba wcale aż kogoś zabijać. 27-28, ten sam Mateusz 5 rozdział. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. Ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Potem jeszcze 31 aż do 48, to chyba całego nie będę czytał, ale chociaż zacznę. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza swoją żonę, wyjąwszy powód przyteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto opuszczoną poślubił, cudzołoży. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoje nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym albo czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest od złego. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię ktoś uderzy, i tak dalej, nie będę czytał. Ciągle mówię, cytuję różne zapisy zakonu, które były w porządku dla zasady sprawiedliwości. Mówi, a ja wam powiadam i podnosi poprzeczkę cały czas do góry na jeszcze wyższy poziom. Zatem niepodleganie chrześcijan pod literem zakonu nie oznacza, że chrześcijanie mają prawo naruszać przykazania. Gdyż jeśli chodzi o moralność, o tą moralną stronę, to zgodnie z wyjaśnieniami naszego Pana, chociażby z Mateusza 5, obowiązuje ich znacznie wyższy poziom niż litera przepisów zakonu. Obowiązuje ich duch tych przykazań. I dotyczy to także czwartego przekazania, sabatu, o którym powiemy coś więcej. Tutaj chciałbym jeszcze teraz zacytować, taki tu zrobimy przerwę po tym cytacie. Chciałbym zacytować z tomu 11 epifanicznego, strona 353, na temat komentarz Bata Johnsona, na temat Nowego Przymierza, który jak wiemy jest antytypem, rzeczywistością Przymierza Zakonu. I pisząc o Nowym Przymierzu, brat Johnson bardzo pięknie pokazuje, jak treść zasad Nowego Przymierza obowiązuje wszystkich, nawet tych, którzy nigdy nie są pod Nowym Przymierzem, nie będą. Dlaczego obowiązuje? No bo zasady Nowego Przymierza są zasadami sprawiedliwości, prawa uniwersalnego i nawet ci, którzy nie są pod tym przymierzem, automatycznie zasadom tam zawartym podlegają, ale nie jako Nowemu Przymierzu. Tak samo jest z chrześcijanami. Chrześcijanie, którzy mają o wiele wyższy poziom niż mieli Żydzi, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad, prawda, duchowy wymiar, to nie podlegają literze. I nie muszą się teraz sprawdzać, czy literę wykonują, czy też nie wykonują. Mają obowiązek wykonywać duchowy wymiar o wiele, wiele głębszy. Czytam ten cytat i to będzie koniec naszego pierwszego wykładu. Cytat z tonu nie tak, jeszcze raz powtarzam, 11 tom epifaniczny, strona 353. Prawa te, jako antytyp praw będących podstawą Starego Przymierza Zakonu, dotyczą Nowego Przymierza i zawierają się w najwyższej miłości do Boga i miłości do bliźniego, równej miłości do samego siebie. To znaczy, są one prawami sprawiedliwości, czyli miłości obowiązkowej w odróżnieniu od praw miłości bezinteresownej. Taka obowiązkowa miłość, która będzie także prawem Nowego Przymierza, obejmuje wszystkie boskie, moralne istoty. Zobaczmy, taka obowiązkowa miłość, która będzie prawem Nowego Przymierza, obejmuje wszystkie boskie, moralne istoty. A mówiąc wszystkie, ja zaczynam je wymieniać. Chrystusa, aniołów, starożytnych godnych, młodocianych godnych, wielką kompanię oraz rodzaj ludzki jako taki, ponieważ boska reguła sprawiedliwości, pod którą znajduje się i według której działa także sam Bóg, jest powszechna i wieczna. Czy Bóg gwałci jakiekolwiek przykazanie? Nie. A obowiązuje go litera 10 przekazań Boga? No nie. To on jest na takim poziomie, że trudno go poddać pod 10 przykazań. Znaczy o niekorzyściach poddania się takim przepisom powiem też w drugiej części. A jeszcze nie skończyłem tego cytatu. Tak? Skończyłem na tym, że działa także Bóg pod tą samą zasadą, która będzie w nowym przymierzu prawa ludzkości. A zatem to samo prawo sprawiedliwości, które będzie prawem nowego przymierza, będzie obowiązywało nie tylko tych, którzy będą pod tym przymierzem, lecz także tych, którzy nigdy nie znajdą się pod nowym przymierzem. Na przykład Boga, dobrych aniołów, klasę Chrystusa i wielką kompanię. Nie znajdują się oni jednak pod tym prawem sprawiedliwości jako sformułowanym prawem przymierza, lecz jako zasadą ich istnienia. To prawo sprawiedliwości zostało wypisane na umyśle, sercu i woli Adama i Ewy. Jest uniwersalnym prawem całego wszechświata. Chociaż nam, jako ich potomkom, zostało przekazane w stanie szczątkowym z powodu naszej odziedziczonej nieprawości, nadal pozostaje ono prawem naszego istnienia. Zgadzając się żyć sprawiedliwie, przyjęliśmy również osobiście jako takie w usprawiedliwienie. Tyle jeśli chodzi o cytat związany z nowym przymierzem, które obowiązuje, którego zasady, nie które obowiązuje wszystkich, tylko którego zasady obowiązują wszystkie moralnie wolne istoty, nawet te, które nigdy pod nowym przymierzem się nie znajdą. I tak samo jest z zakonem. Więc myślę, że to jest dobry moment na zrobienie przerwy. Tutaj zapowiadam jeszcze tym, którzy słuchają nas przez internet, że po przerwie będziemy mieli, no przerwa tak myślę, że zajmie nam około chyba, nie wiem, 10-15 minut. Bracia z Woli Krzysztofowskiej decydują o długości przerwy dzisiaj, więc, ale ci, którzy są w internecie, mogą zostawić włączone radio i na pewno słyszą, kiedy rozpocznie się druga część, ale to jakieś 15-20 minut od tego momentu, także zapraszamy słuchaczy internetowych na drugą część tego wykładu za jakieś 15-20 minut. W tej części życzę wszystkim słuchaczom błogosławieństwa i kończę tę pierwszą część.